Duże, małe i duże.
Dziś tak się zastanawiam, czy zapowiedzieć tę podróż jako podróż małą, bo dość bliską, czy też jako dużą, bo dość głęboką w wiedzę. I to wiedzę na bardzo wielu płaszczyznach, i etnografii, i historii, tej historii przede wszystkim. Bo drodzy Państwo, będziemy dzisiaj zgłębiać zakamarki Muzeum Wsi Lubelskiej, ale pod kątem historycznym, choć nie tylko. Także takim kątem społecznym, można by było powiedzieć. Spróbujemy między innymi rozwikłać pewne takie jesienne bardzo powiedzenie, które do dziś w Polsce funkcjonuje.
I stąd też jest powiedzenie, które może dzisiaj sobie wyjaśnimy wszyscy jednego. Jest takie u nas powiedzenie w Polsce, lepszy rydz niż nic. Kiedy wszyscy mówią, że a no właśnie, lepszy rydz, a rydze takie piękne grzyby, o co chodzi? Tu w ogóle nie chodzi o grzyby.
Tu w ogóle nie chodzi o grzyby w czasie leśnego wędrowania, drodzy Państwo, ale chodzi o coś zupełnie innego, coś, co możemy odnaleźć. Historycznie oczywiście, także takie ślady historii właśnie w Muzeum Wsi Lubelskiej. Dzisiaj do tego miejsca będę Państwa zapraszała razem z Piotrem Wierzchoniem, który ten program zrealizuje. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu dzień dobry i takie oto zagadki przed Państwem będziemy stawiać i zastanawiam się, czy Państwo już widzieli Muzeum Wsi Lubelskiej, nasz lubelski skansen w tej jesiennej otulinie, bo rzeczywiście spoglądając chociażby na zdjęcia na profilu Muzeum Wsi Lubelskiej w mediach społecznościowych, polecamy Państwu, to tak naprawdę jesień tam mieni się wszystkimi kolorami możliwymi, od tych żółci aż po czerwienie, brązy, jeszcze gdzieniegdzie zielenie. Także polecamy Państwu taki spacer. Na taki spacer zabrała nas pani dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej, Bogna Bender-Motyka, ale także przyprowadzając wyjątkowego gościa, który będzie naszym głównym i takim nieoczywistym przewodnikiem tego miejsca. O tym za moment.
Przychodzą do nas uczniowie, pedagodzy, ale przychodzą nauczyciele historii ze swoją perspektywą i ze swoją narracją, a mnie bardzo ciekawi, jak widzi nasze muzeum historyk, który tą kulturą tradycyjną również się zajmuje. Jestem przekonana, że nasze muzeum jest wciąż nieodkrytą perłą, ponieważ opowieść o dawnej Polsce jest opowieścią nieskończoną i to jest taki obszar, z którego można czerpać do głębi, a więc czerpmy dzisiaj.
Będziemy czerpać rzeczywiście pełnymi garściami, tak jakbyśmy w te garście nabierali tych jesiennych liści. I to będziemy czerpać niesamowitą wiedzę właśnie z ust profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Instytutu Historii, z Katedry Historii Starożytnej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej, profesor Piotr Plisiecki razem z nami. I oczywiście pytanie do pana profesora, czym dla pana profesora jest tak naprawdę to miejsce, czyli Muzeum Wsi Lubelskiej?
Och, pani redaktor, dla mnie to miejsce jest wyjątkową przestrzenią. To jest miejsce, gdzie ja mogę przede wszystkim odpocząć, ale mogę także nauczyć się ogromnej ilości nowych rzeczy. Jest to miejsce, gdzie mogę spojrzeć w przeszłość i jest to miejsce przede wszystkim, gdzie mogę się przenieść w przeszłość. Ja jestem historykiem, a dla nas historyków przechodzenie w przeszłość to było zawsze marzenie i właściwie nigdy nie zrealizowane. I dopiero w takich miejscach jak tutaj, jak skansen, na przykład jak to Muzeum Wsi Lubelskiej, jesteśmy w stanie iść tymi drogami, deptać po tych samych ścieżkach, co kiedyś chodzili ludzie, dotykać ścian starych domów, zanurzać ręce w ziarno na przykład, dotykać różnych narzędzi, być przez chwilkę częścią tamtego wspaniałego, pięknego świata, który już przestał istnieć, ale który nadal jest dla nas bardzo ważny, bo nadal jest w waszym sercu, jest bardzo blisko nas. Dlatego też, ilekroć tutaj jestem, po prostu zanurzam się z wielką rozkoszą w przeszłość i dzisiaj też chciałbym Państwa zaprosić tego pięknego spacerka. Ten spacerek, który teraz raz z Panią, który zrobimy, jest właściwie troszeczkę nieoczywisty. Zaczęła Pani od tego słowa i właśnie wydaje mi się, że jest to dobre określenie. Jest to droga trochę nieoczywista, ponieważ chciałbym Państwa poprowadzić, czy pociągnąć, czy zachęcić do zatrzymania się na chwilkę w kilku miejscach, które każdy z nas zna, kto tu przechodzi z skansenu, ponieważ to są oczywiste miejsca naszej drodze, ale spróbujemy na nie spojrzeć troszeczkę inaczej.
I rzeczywiście muszę Państwu, że to się udało. I to udało się z nawiązką, dzięki tym niesamowitym opowieściom doktora habilitowanego Piotra Plisieckiego z Wydziału Nauk Humanistycznych Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Drodzy Państwo, otwierają się nowe możliwości poznawcze tak naprawdę dzięki takiemu znakomitemu przewodnikowi w Muzeum Wsi Lubelskiej. I w takim razie próbujemy spoglądać na te wszystkie elementy muzealne, które doskonale znamy, ale z tej historycznej strony, właśnie ze strony, o jakiej opowiada nam profesor Plisiecki, poznajemy na nowo.
Spójrzmy sobie tutaj na sam początek tej naszej drogi, ponieważ do Starszego Skansenu, który jest oczywiście Muzeum Wsi, to znaczy, że przede wszystkim są to obiekty związane z wsią, czyli z gospodarstwem wiejskim, z polem, ze zwierzętami, z różnymi rzemiosłami, prowadzi nas tajemnicza brama. Cóż to właściwie jest? Kiedy jedziemy sobie samochodem na zewnątrz, tak sobie myślę czasem, czy ludzie tu tam jeżdżą, czy oni w ogóle wiedzą, że mijają tutaj niezwykłą, magiczną wręcz bramę, która prowadzi nas do innego świata, ponieważ ta brama prowadzi nas w przeszłość. Co to właściwie jest? Kiedy patrzymy sobie dwa właściwie kolory, no powiedzmy sobie trzy, ale generalnie dwa, czyli czarny i biały, albo taki ciemny, powiedzmy, taki bardziej takie ciemne drewno i biały. To są właśnie dwa kolory naszego kraju, naszej Lubelszczyzny, tego właśnie naszego regionu, ponieważ to jest biały wapień, z którego zbudowana jest większość domów starych w Lublinie. Cały stary miasto jest zbudowane z wapienia, nawet wieża zamkowa, ta, która potem była odbudowywana wielokrotnie, ale ona też ma ten wapienny trzon, ona też jest zbudowana z wapienia. Czyli wapień, który jest, można powiedzieć, głównym budulcem naszych miast i drewniane gąty, i drewniane elementy, które są wokół tego, prawda? Czyli biały i czarny kolor. Bo zaraz oczywiście wchodzimy na tereny wiejskie, gdzie będziemy mieli strzechy, przepiękne, wspaniałe strzechy, które są nie tylko piękne i zdrowe, ale także i trwałe, jak widać, zresztą tutaj zaraz sobie je obejrzymy. Ale gąt jest właśnie takim elementem, można powiedzieć, bardziej miasta. Wydaje się nam, chociaż to są oczywiście kwestie dyskusyjne, zresztą dzisiaj też będzie bardzo wiele spraw, o które będziemy mogli się dyskutować i na pewno wiele spraw takich bardziej, o których będziemy można wiele mówić, ale wydaje się nam, że tak właśnie wyglądały dawny, powiedzmy, średniowieczny Lublin, nowożytny Lublin, XVI-wieczny Lublin, że Bóg zbudowany z kamienia i miał taki właśnie o takimi gątami kryty dach. A tak przy okazji, gąt, to mówimy tak dzisiaj, ale kiedyś na gąt mówiło się kozidry.
Drodzy Państwo, skoro kiedyś na gąty mówiło się kozidry, to jak nazywał się rzemieślnik? Jak jego nazywano? Czyli ten, który robił gąty, czyli kozidry. I to jest pierwsze pytanie, tak mimochodem, po profesorsku tutaj zaprezentowane dla naszych radiosłuchaczy. Przypomnę, profesor Piotr Plisiecki, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii. To on Państwu dzisiaj tak pięknie opowiada i jest naszym nieoczywistym przewodnikiem po Muzeum Wsi Lubelskiej, ale przy okazji także zadaje Państwu pytania i zagadnienia. 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Gąt, to mówimy tak dzisiaj, ale kiedyś na gąt mówiło się kozidry.
W takim razie, jak nazywał się rzemieślnik, czyli ten, który robił te kozidry, czyli gąty inaczej. Mam nadzieję, że tutaj tak jakoś nie zachachmęciliśmy Państwu tej podpowiedzi i odpowiedzi, ale dobrą podpowiedzią być może będzie podpowiedź taka muzyczna, lubelska.
Podróże małe i duże.
Gąt, to mówimy tak dzisiaj, ale kiedyś na gąt mówiło się kozidry.
W takim razie, jak nazywał się ten rzemieślnik, który robił owe kozidry? Beata nam tutaj wyśpiewała myśli i słowa. My, proszę bardzo, tak nietypowe słowa włączamy do tego naszego radiowego języka na dziś. Dzień dobry, panie Adamie.
Dzień dobry, witam słuchaczy Polskiego Radia Lublin. Ta piosenka Beaty Kozidrak dała mi do myślenia i chyba on się nazywał, ten rzemieślnik, Kozidrak.
Oczywiście, że ta tak. Tak miało być.
Nie stuprocentowa, ale 200%.
Cieszę się, że się udało, że zechciał się pan razem z nami tutaj zabawić. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. No, tak jest. Widzenia. Nie gąciarz od gątów, tylko kozidry i kozidrak. Czy to zaskoczenie może być dla współczesnych? Pani Henryko, dzień dobry.
No nie, myślę, że to nie jest zaskoczenie dla współczesnych, dlatego że etymologia, czyli dział językoznawstwa, który bada jakby skąd pochodzą nazwy poszczególnych wyrazów, to nam wyraźnie pokazuje, że jest bardzo wiele nazw pochodzących albo od zawodów, albo od miast. Kraśnicka, bo prowadzi do Kraśnika. Ulica Warszawska, bo prowadzi do Warszawy. Zawody, jeżeli mówimy Kowalski, na pewno pochodzi od Kowal. Stelmach na pewno pochodzi od stolarza, który robił koła do wozów, bo Stelmach robił koła do wozów właśnie. I tego rodzaju inne. Przecież Rybak czy Rybacki, to się kiedyś bardzo często, zresztą jak Rosjanie robili, pisali polskie nazwiska po swojemu wiele lat temu, jeszcze w czasie zaborów, to ja wiem, że jeżeli, a czym on się zajmuje, pytali, a on Stelmach. Piszy Stelmaszuk. A tamten kto? A on Szewc. Piszy Szewczuk. Bo bardzo wiele nazwisk zostało zruszczonych w czasie zaborów, gdy Polska nie miała prawa mówić po polsku. I tym sposobem wiele wyrazów pochodzących od zawodów, od miast, to są takie nazwy, które się przyjęły. I są bardzo jakby takie logiczne i wiele mówiące dzisiaj dla młodych ludzi, którzy nawet nie, może by nie znali nawet poszczególnych, czy Stolarski, prawda, czy Murarski, na pewno od murarza. Więc no taka była i jest etymologia w języku polskim.
Pięknie nam to pani tu wszystko wytłumaczyła, naprawdę tak jakbyśmy się znaleźli na lekcji języka polskiego, ale o to też chodzi, żebyśmy dzielili się swoim doświadczeniem, ale przede wszystkim swoją wiedzą, także tutaj wśród radiosłuchaczy. Bardzo pani za to dziękuję, pani Henryko.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję, pozdrawiam. I jeszcze oczywiście głos od profesora Piotra Plisieckiego z Wydziału Nauk Humanistycznych, Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a propos owych kozidraków.
A tak przy okazji, gąd, to mówimy tak dzisiaj, ale kiedyś na gąd mówiło się kozidry. I tak między nami ten, który robił gąd, to był kozidrak.
Więc wszystko się zgadza, mamy profesorskie potwierdzenie, w takim razie wędrujemy dalej i także poznajemy inne ciekawe słowa, które być może teraz mogłyby być tak zwanym boomerskim słowem roku. Zobaczymy, czy Państwo także z tymi słowami zaczerpniętymi z Muzeum Wsi Lubelskiej sobie tutaj poradzą. Ja tylko jeszcze przypomnę adres naszego e-maila. Drodzy Państwo, podróże@radiolublin.pl. Czemu mówię o tym? Bo zaczęły spływać przepiękne zdjęcia właśnie Muzeum Wsi Lubelskiej w tej jesiennej, niesamowitej odsłonie, czyli znakiem tego Państwo lubią odwiedzać nasz lubelski skansen. A ja tylko tak napomknę, nomen omen, już jutro, czyli w poniedziałek, mamy dzień otwarty i dzień bezpłatnego wstępu właśnie do tegoż Muzeum Wsi Lubelskiej, więc niniejszym zapraszamy.
A w nawiązaniu do tego ostatniego zdania pana profesora, przeglądamy w gabinecie album poświęcone naszemu muzeum i nagle odkrycie, macie sochę. Jeśli kogoś pytamy, co to jest socha, to powiedzą, że to jest słynna aktorka, która reklamuje słynne meble, prawda, z salonu. Co ciekawe, pan profesor, pisząc książkę o historii Polski dla Brazylijczyków, no nie mógł znaleźć sochy. I to odkrycie, i to eureka. Bardzo mnie cieszy, panie profesorze.
Ale tym bardziej mi głupio, że je tu nie przedam od razu. Właśnie o to chodzi, że dajcie mnie po latarnię. My się wydawało, gdzie trzeba będzie chodzić, szukać. Okazuje się, że tutaj właśnie w skansenie zaraz pod bokiem mamy przepiękną sochę.
Mamy przepiękną sochę, ale cóż to takiego? Ja pozwoliłam sobie inaczej skonstruować pytaniem, które gdzieś tam w czasie tego spaceru i z profesorem, i z panią dyrektor po Muzeum Wsi Lubelskiej mi się zrodziło, czyli no nie pytałam państwa o te kozidry, bo z tym mógłby być problem, tak? Ze wskazaniem, cóż to takiego są kozidry, czy też były dawniej w tym dawnym nazewnictwie, ale z sochą może sobie państwo poradzą. Nie pytamy akurat o aktorkę, pytamy, do czego służyło takie oto urządzenie, które nazywano sochą? Socha, co to takiego? 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Macie sochę. Jeśli kogoś pytamy, co to jest socha, to powiedzą, że to jest słynna aktorka.
Podróże małe i duże.
przeglądamy w gabinecie album poświęcone naszemu muzeum i nagle odkrycie, macie sochę! Macie sochę. Jeśli kogoś pytamy, co to jest socha, to powiedzą, że to jest słynna aktorka, która reklamuje słynne meble, prawda, z salonu. Co ciekawe, pan profesor, pisząc książkę o historii Polski dla Brazylijczyków, no nie mógł znaleźć sochy i to odkrycie i to eureka bardzo mnie cieszy, panie profesorze.
Ale tym bardziej mi głupio, że je tu nie przedam od razu. Właśnie o to chodzi, że dajcie mnie platarnią. Mi się wydawało, gdzieś trzeba będzie chodzić, szukać. Okazuje się, że tutaj właśnie w skansenie zaraz pod bokiem mamy przepiękną sochę.
Rzeczywiście aktorka także jest piękna, jak piszą państwo na podróże@radiolublin.pl, ale uśmiecham się również do tych wszystkich podróżujących, surfujących po internecie. Drodzy państwo, jeżeli chcieliby państwo odnaleźć odpowiedź, cóż to takiego jest ta socha i opowiedzieć nam troszeczkę na antenie o sosze, no to może to być problem, prawda? Dlatego, że jednak na początek właśnie pojawia się wizerunek aktorki, a niekoniecznie to urządzenie rodem z Muzeum Wsi Lubelskiej, rodem z lubelskiego skansenu, o które państwa pytamy. Swoją drogą socha, sosze, jaką piękną tutaj mamy naszą ortografię i przy okazji także te wszystkie zasady pisowni, czyli ch wymienia się na esz. No dobrze, ale zostawmy te lekcje języka polskiego, wracamy do naszej historii. Cóż to takiego jest socha, panie Zbyszku? Dzień dobry.
Dzień dobry. Socha jest to pług drewniany.
Tak jest. A widział pan może kiedyś w Muzeum Wsi Lubelskiej to urządzenie?
Tego nie widziałem, ale gdzieś to widziałem.
Rozumiem, czyli gdzieś na pewno przez te lata...
Na obrazku bodajże chyba woły też ognęły.
Całkiem możliwe. Dobrze, bardzo dziękuję. Być może ktoś z naszych radiosłuchaczy jest w stanie coś więcej dopowiedzieć. Pani Krystyna razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. No, socha to jest taki bardzo dawny pług drewniany, które zazwyczaj na początku to ciągnęły woły, zanim konie były przystosowane do jakichś tam prac polowych. Ja osobiście nie byłam jeszcze w muzeum, chociaż bardzo bym chciała i bardzo muszę się wybrać do tego Muzeum Wsi Lubelskiej naszej, ale kiedyś jeszcze jako dziecko to widziałam o takiego starszego pana. Ten taki, no pług już taki był rozpadnięty trochę, no bo to wiadomo, że drewno długo nie jest, a no nie wiem z czego to było, z jakiego drewna, to nie wiem, ale to był właśnie taki już rozpadający się pług. No to taki wzór dzisiejszego, tak mówię, no bo tego pługa konnego, no ale te pługi ciągnikowe są też na ten sam wzór, tylko wiadomo, że większe.
Tak,
no
i chodzi o ten kształt i materiał inny, prawda, pani Krystyno? Tak, natomiast tak, koniecznie muszę tutaj panią zaprosić po stokroć do Muzeum Wsi Lubelskiej. To jest jedno z najpiękniejszych w Polsce muzeów na wolnym powietrzu. Naprawdę. Więc koniecznie spacer.
Zawsze tak sobie myślę i tak sobie planuję, choć no wiadomo, że plany czasami się nie spełniają i nie realizuje się, wybrać się na żniwowanie.
Ach tak, jak najbardziej. Nie tylko żniwowanie, że tak powiem, każda pora roku celebrowana
nie, tak,
jest w muzeum.
Żniwowanie mnie to bardzo interesuje, bo muszę pani powiedzieć, że ja umie się posługiwać kosą. I właśnie chciałabym sobie przypomnieć, jak to właśnie to zboże się ścina, układa się w tak zwaną ścianę, później się zwiera, snopeczki, powrósełka porobić. No i tak planuję już parę lat, ale zawsze mi się coś krzyżuje i krzyżuje, że nie mogę dojechać, chociaż nie jest tak za daleko, ale nie mogę jakoś tak się zebrać i dojechać.
Pani Krystyno, wierzę, że się spotkamy latem, już w przyszłym roku na żniwowaniu. Koniecznie. I tam przecież nie tylko kosy, ale i sierpy będą. A na razie
mam
właśnie owa
sierp.
Socha króluje jesienią.
Mam taki sierp i kosę, bo to tak jak było kiedyś, jeszcze babcia miała i mój tata, także to wszystko jeszcze jest w domu, no bo niech se tam będzie, może kiedyś moje wnuki będą oglądać to. No i niech tak sobie to będzie, na pamiątkę chociaż.
Oczywiście, że tak. Bardzo pani pięknie dziękuję. Razem z nami także pan Antoni. Dzień dobry.
Dzień dobry. Więc wracając do sochy, jest to właśnie prymitywne było narzędzie rolnicze, dzięki któremu można było przeorywać glebę. przecinać ją i co najważniejsze, że odwracać po to, żeby gleba mogła oddychać i doprowadzać powietrze do korzeni roślin. Poza tym socha też ma jeszcze inne znaczenia. Między innymi jest to taki element, który występuje w budownictwie, taki słup, który podtrzymuje poziome belki. Czasem ma takie rozwidlenie i stąd właśnie socha. I występuje socha w regionalnym nazewnictwie jako rosocha. Rosocha, czyli gałąź, gruba gałąź rozgałęziona, tak jak piełot nogi po prostu.
Oczywiście, że tak. Oczywiście znamy także z opisów, jeśli mogę tylko ja słówko, panie...
Dobrze. Jeszcze do kozidry, prawda, czy kozidraka, to nazwa składa się z dwóch elementów. Kozi, prawda, i druga część to draka. Bo w tamtym czasie, kiedy gąty powstawały, kiedy zaczęto je produkować, nie było jeszcze pił. Więc te deski na gąty cieniutko rozdzierano. I stąd jest drak, prawda? Takie jest pochodzenie tego słowa. To ja chciałem tyle dołożyć do tego, co wiedzą ludzie i wiedzieli moi rozmówcy. Pozdrawiam państwa, pozdrawiam słuchaczy. Do usłyszenia.
Bardzo gorąco dziękujemy, panie Antoni. To jest niesamowita wiedza, którą nam państwo tutaj prezentują i czujemy się naprawdę wzbogaceni o tę wiedzę. A propos tych rosochatych, to chociażby wierzb, prawda? Bo je znamy i z literatury pięknej, i z opisów tak naprawdę poetyckich, więc takie wierzby rosochate też jak najbardziej. Zresztą swoją drogą właśnie też i takie wierzby można podziwiać chociażby na Powiślu, wędrując po Muzeum Wsi Lubelskiej. Polecamy państwu ten teren, polecamy także nasz spacer, który jest pełen spaceru związanego z historią, a ta historia naprawdę przeplata się tam na każdym kroku, co uświadamia nam profesor Piotr Plisiecki.
Piękna dzisiaj jest pogoda, mam jeszcze sporo słońca, ocieniają nas przepiękne drzewa, gdzie można wypocząć, ale zaraz idziemy w pole. No, wychodzimy zaraz po prostu z bramy i pole. No oczywiście jest już tak, że jesteśmy już w takim momencie roku, że właściwie tu już nie kłaniają się nam łany zbóż, pani dyrektor, prawda? Już niestety wszystko już jest tutaj już zaorane. Ale cóż, taki okres, prawda? Kiedy już właściwie przychodzą już po żniwach, już będzie młócenie, a już po młóceniu i będzie zaraz mielenie, zaraz będzie jesień. Dwa dni temu, kiedy wyjeżdżałem z domu na zewnątrz, widziałem, jak już żurawie leciały na południe. Pomyślałem sobie, no to już niewątpliwie to już jesień po prostu. Ale one już właściwie pokazują, że ten czas się zmienia i tutaj w Skansenie to pięknie czujemy. Pani dyrektor, czy nasze ptaki już odleciały stąd, czy nie?
Jedne odleciały, drugie przyleciały, bo no mamy czas właśnie przelotów. Te, które przylatują do nas, podziobać sobie, odpocząć.
Robić kanapki i lecieć dalej.
Robić kanapki i lecieć dalej. Ale zatrzymujemy się na Wyżynie Lubelskiej. Tak. Miejscu, które związane jest z niezwykłą miejscowością, już miastem, znów z Urzędawem.
Ale ten Urzędów, o którym tutaj właśnie mówimy, to dla nas jest też bardzo ważne miejsce, ponieważ z jednej strony jest pewnym wyrazem pewnej tęsknoty za przeszłością. Urzędów w ogóle w literaturze też bardzo mocno funkcjonuje. To jest jakby ta droga do Urzędowa i teraz z Urzędowym. Ale to jest też miejsce związane z kulturą jagiellońską. To znaczy ze specyficznym sposobem postrzegania środkowej Europy. Kultura jagiellońska, o której mówimy bardzo dużo i bardzo często, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że Jagiellonowie rodzili w Polsce. To była taka sytuacja, że jagielloński, ale powiedzmy sobie szczerze, polski kulturowy sposób postrzegania świata, postrzegania człowieka, postrzegania historii, przeszłości, wojny, sensu istnienia państw, a także przyszłości, dominował w całej środkowej Europie. Ponieważ Jagiellonowie, to oczywiście my tak mówimy w skrócie, bo to była dynastia, która została zaproszona do Polski przez polską szlachtę, przez polską elitę. Ale ta elita miała też swoje własne pomysły. I Jagiellonowie w dużej mierze oczywiście kłócą się często ze szlachtą polską, ale szli tą drogą, którą polska elita wyznaczała. A co to była za droga? To była droga oparta przede wszystkim na bardzo dobrze pojętej równości narodów. Równości narodów. Na dostrzeganiu wartości wszystkich społeczeństw wokół. Europa późnego średniowiecza nie była Europą równą. To była Europa dominacji, Europa elit i Europa społeczności, które miały służyć. Zresztą niewiele się chyba do dzisiaj zmieniło w takim całym układzie. Natomiast Jagiellonowie wprowadzili zupełnie innego. Pokazywali, że można na przykład, można traktować ludzi, którzy byli przed chwilą jeszcze poganami, byli przed chwilą byli, powiedziałbym sobie szczerze, bardzo nieładnie, ale można powiedzieć dzikusami, można traktować jako obywateli państwa, jako naszych współobywateli, jako ludzi, którymi razem z nimi możemy budować jakąś rzeczywistość. A dlaczego możemy rzeczywistość? Mamy te same korzenie. Korzenie w sensie antropologicznym, bardzo głębokie, ale także korzenie w sensie również takim historycznym, przedoświadczenia wspólne, ale także w sensie gospodarczym. Taki właśnie, jak widzimy tutaj dookoła. Tutaj wystarczy, to mówimy oczywiście przez radio, ale gdybyście Państwo, słuchacze nasi, tu kiedyś przyszli, niech spojrzą sobie tak, na chwilkę zatrzymają się, nie muszą tu biegać po skasenie, znaczy zatrzymać się, pooddychać głęboko, posłuchać ptaków, jeśli jeszcze będą, prawda? Ale rozejrzeć się i wzrokiem ogarnąć to wszystko, co widzimy wokół. Nie tylko drzewa, nie tylko ziemię, nie tylko rosnące rośliny, domy, strzechy, płoty i to wszystko, co jest razem, bo to, z tego my właściwie wyrastamy. To jest to, na czym budujemy. Jesteśmy ludźmi, musimy zdobywać pożywienie, tak? To znaczy, że musimy jakoś się wyżywić. To znaczy, albo chodzimy do lasu i polujemy, albo próbujemy sami przetwarzać świat. A to miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest wspaniałym muzeum, ale jest miejscem pokazującym, jak kiedyś przetwarzano świat.
Czyli oczywiście Państwo mają już i znają to dobre skojarzenie, agrikultura, czyli kultura agrarna, więc także i te tematy historycznie będziemy poruszać już w drugiej godzinie naszego spotkania w Muzeum Wsi Lubelskiej wraz z profesorem Piotrem Plisieckim z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Podróże małe i duże.
I tak oto już drugą godzinę spacerujemy, podróżujemy po Muzeum Wsi Lubelskiej, oczywiście w tej jesiennej odsłonie, wsłuchując się w niesamowite gawędy historyczne na temat tego miejsca profesora Piotra Plisieckiego.
I stąd też jest powiedzenie, które może dzisiaj sobie wyjaśnimy wszyscy jednego, że jest takie u nas powiedzenie w Polsce, lepszy ryc niż nic. Kiedy wszyscy mówią, że a no właśnie, lepszy ryc, a to rydza takie piękne grzyby, o co chodzi? Tu w ogóle nie chodzi o grzyby.
Ale zanim przejdziemy, o co chodzi w tym powiedzeniu właśnie do tej kwestii, to jeszcze powracamy do Sochy. Prawda, panie Marku? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam uprzejmie. Bardzo cieszę się, że akurat Muzeum Wsi Lubelskiej jesieni i prace polowe znajdują uznanie jako przedmiot Państwa zainteresowania. Ale a propos Sochy, chciałbym wspomnieć o naszym polskim artyście, malarzu Józefie Chełmońskim, który pod koniec XIX wieku namalował obraz orka. Orka przedstawia woły ciągnące pług i pracę, no pracę, ciężką pracę na roli. Znane są przecież jego obrazy takie jak Babie Lato czy Bociany. Czasem były używane w różnych memach, ale akurat orka może jest mniej znana, ale warta poświęcenia chwili uwagi i zastanowienia się właśnie nad znaczeniem tego dzieła artystycznego. To tyle na temat.
Bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście, myśląc o Sosze, kto wie, czy także wielu z naszych radiosłuchaczy nie miało przed oczami tego właśnie obrazu Józef Chełmoński, orka. Bardzo panu dziękuję za również i takie wskazanie, panie Marku. Dziękuję bardzo. A my powracamy, drodzy państwo, do naszego jesiennego spaceru po Muzeum Wsi Lubelskiej. Profesor Piotr Plisiecki z Katedry Historii Starożytnej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej Wydziału Nauk Humanistycznych Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest naszym przewodnikiem i jak na dobrego przewodnika przystało, no to tak troszeczkę tych zwiedzających, prawda, podgania, także no teraz znowu kolejny temat się przed nami otwiera, więc dobrze, dobrze, idźmy dalej.
Dobrze, ale wracajmy jeszcze tutaj, bo jeszcze dwie sprawy. Mianowicie jest tak, co tu jeszcze jest niesamowitego? Mianowicie, prócz tego oczywiście, że mamy te elementy, które wspomniałem, prócz tego, że ten piękny budynek jest też kopią, czy właściwie wariacją na temat architektury miejskiej, bo jest to budynek, który kiedyś stał w Kazimierzu nad Wisłą i on tutaj został troszeczkę zmieniony, ale właśnie pięknie, można powiedzieć, przetworzony na nasze potrzeby. Tutaj są jeszcze przepiękne arkady, które widzimy, prawda? Takie łukowate, wielkie konstrukcje, wspięte na filarach. Skąd to właściwie jest? Co to się właściwie dzieje, prawda? To jest kolejny element lubelszczyzny, to jest renesans. renesans lubelski. Zresztą jak spojrzymy sobie od zewnątrz, tam jeszcze nad tymi arkadami mamy takie malutkie rzeźby, malutkie płótna, które są wciśnięte, które przywołują nam i Kazimierz Dolny, i Lublin, ale ten najpiękniejszy czas lubelszczyzny. Renesans lubelski, to w ogóle coś niesamowitego, prawda? Skąd to się chyba nas wzięło? Ano właśnie wzięło się stąd, że tutaj ci nasi szlachcice, którzy żyli z tej ziemi, którą widzimy po obu stronach, którzy żyli w takich właśnie wioskach, zaczęli od XV wieku jeździć na studia do Włoch. I to było coś dla nas niesamowitego, ponieważ ci ludzie nie tylko przynosili pewne wynalazki, nie tylko uczyli się różnych rzeczy, ale także, co nam się wydaje, oczywiście też będziemy o tym dyskutować, ale przynosili pewne konstrukcje językowe. Przywozili pewne przysłowia, przywozili pewną melodię językową, którą potem rozpoznajemy w utworach literackich Polski wieku XVI, która spowodowała, że język włoski i język polski są sobie tak bliskie. Bo jak pojedziemy sobie do Włoch i uczymy się języka włoskiego, to nam się mówi tak, a wy jesteście z Polski, wy pięknie po włosku mówicie. Oczywiście dlatego, ponieważ nasi przodkowie w XVI wieku też tam jeździli i też uczyli włoskiego. I trochę tej włoszczyzny do nas oczywiście przyszło. W związku z tym mamy...
Nawet dosłownie, prawda?
No, tak, ale to już jest... No, jeśli chodzi o gospodarkę i o jedzenie, to jak najbardziej.
To ja jeszcze jedną włoszczyznę tutaj dorzucę. Przecież jesteśmy, panie profesorze, 4 kilometry od gniazda Firlejów. A z rodziny Firlejów 14 młodzieńców kończyło studia w Europie, we Włoszech, we Francji. Co więcej, te tereny wtedy, po których stąpamy, też do Firlejów. No więc właśnie, należały.
Tak, to było właśnie w ich rynku. Ta, można powiedzieć, włoszczyzna, ale w tym znaczeniu kulturowym była nam tak bliska, że właściwie stała się częścią naszego świata. No bo jeśli patrzymy na Kazimierz Dolny, to nam się wydaje, to jest nasze miasto, prawda? Ono z naszego serca wyrasta. Ale to są rzeczy, które przyszły stamtąd. Ale jeśli pojedziemy do Włoch, na przykład miałem okazję być w Bolonii niedawno i w Bolonii właśnie widzimy na ścianach wymalowaną, niestety, herby ludzi, którzy to studiowali. Tam jest sporo polskich herbów. Tam jest sporo naszych. I cóż się dziwić, że jak po powrocie do Polski szlachcic, który budował dom albo budował kamienicę, mówi sobie tak, no przecież ja zrobiłem jak we Włoszech, tak? A w Bolonii wszystkie ulice, słuchajcie, są zrobione z takich, można powiedzieć, arkad, podcieni. Tam można iść cały czas przez właściwie całe miasto, nie wychodząc na słońce. Czy u nas jest takie słońce włoskie? No niekoniecznie, prawda? U nas bardziej deszcz. Ale przecież w Polsce też tak trzeba zrobić. W związku z tym arkady, o takie właśnie przejścia, stały się też częścią naszego krajobrazu kulturowego. Przeniesione stamtąd. Świadomie. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni naszym przodkom. Bardzo wdzięczni.
I tak oto tym szlakiem naszych przodków i ich kultury agrarnej możemy spacerować, drodzy Państwo, i dochodzimy do kolejnego ważnego elementu w życiu wsi. Kuźnia.
Jednym z takich bardzo ważnych elementów jest kuźnia, przy której stoimy. A najpierw zobaczmy jedną ciekawą rzecz. Dlaczego my nie jesteśmy w środku wioski, a tylko na zewnątrz? No właśnie, bo przecież zobaczmy, wioska jest tam między drzewami, o proszę bardzo, tutaj gdzieś tam widzimy, gdzieś tam błyskają domy, a tu strzecha to jakieś tam kura łazi, o to na pewno będzie dom. No właśnie, ale dlaczego my jesteśmy w środku wioski?
Dlaczego kuźnia nie była umiejscowiona w środku wioski, tylko gdzieś tak w oddali, gdzieś na głębokich obrzeżach? Czy Państwo mają jakiś pomysł, historyczny oczywiście, do zweryfikowania i do sprawdzenia wraz tutaj z wiedzą od profesora Plisieckiego, dlaczego tak właśnie się działo, dlaczego kuźnia była na uboczu wsi umiejscowiona? 801 50 10 22, także 81 743 7383, chociaż pan profesor tak troszeczkę tych zwiedzających dopingował do tego, żeby nie zatrzymywać się przy każdym jednym elemencie, tylko iść dalej, bo wiadomo, że tej wiedzy do przekazania jest bardzo, ale to bardzo dużo w całym Muzeum Wsi Lubelskiej.
Przy sosze się tutaj będziemy wzruszać, nie skończymy.
Dobrze.
No to idziemy dalej. A cóż my tam mamy po prawej stronie, zobaczcie.
Już działa, proszę zobaczyć, już pół wsi stoi przy studni, zwierzęta
kolejka,
piją,
kolejka.
Ale zwierzęta piją wodę, woda jest wartka, bo u nas na Lubelszczyźnie wody kiedyś nie brakowało, można się było dowiedzieć, co u sąsiadów, kto zdrowy, kto chory, u kogo będzie dziecko, u kogo się krowa wycieliła i gdzie można kupić jajka.
Tak, no właśnie dokładnie to, ponieważ jesteśmy w centrum życia wsi. Kiedy się kapliczka była bardziej, kiedy się szło do pracy albo wracało z pracy, to rano i wieczorem cała wieś przychodziła tutaj. To był taki, można powiedzieć, klub towarzyski, nie? Tamtejszy. Ale co to jest dla nas, jako dla historyków, jest bardzo ważne. Przede wszystkim spójrzmy na ten cudowny, wspaniały mechanizm drewniany. To jest zamiast wyciągania wody. Niby taka prosta sprawa, ale przecież to jest jednak skomplikowana rzecz. Ogromne koło, które dzięki temu, że jest tak duże, pozwala jakby można powiedzieć używać mniejszej siły, ponieważ to narzędzie jakby zastępuje trochę człowieka, pomaga człowiekowi. W związku z tym ogromne koło, które trzeba kręcić, no ale przecież nie każdy może. Jeśli tutaj uboga wdowa albo ktoś przyszedł z wiadrami wody, no przecież sam nie pokręci. W związku z tym przychodzi się rano i wieczorem, kiedy cała wieś nabiera wodę rano i nabiera wodę wieczorem i zawsze ktoś się znalazł, to z przyjemnością takim kołem zakręcił. No i właśnie jak to pani też powiedziała, podczas takiego spotkania zawsze można mu porozmawiać. Ale tutaj spójrz na tę całą rowinę tej studni. Ona jest prostokątna, prawda, dziwne, jest się do okrągłej, prawda, do okrągłej studni, ale ona wygląda tak, jak w archeologicznych wykopaliskach znajdujemy najstarsze studnie w Polsce. Tak właśnie to było. I wydaje się, że chyba te wiejskie studnie, one w dużej mierze odtwarzały te dawne konstrukcje architektoniczne, które my znamy z wykopalisk. Czyli wydaje się nam, że my tutaj w skansenie mamy żyjące jeszcze elementy, które już dawno przestały żyć w klasztorach, na zamkach, w różnych innych miejscach. To właśnie możemy to tutaj obejrzeć. Mamy tutaj ciągłość i mamy coś, co jak powiedziałem na samym początku, jest dla nas no, niezwykłą rzeczą, mianowicie to jest po prostu podróż w przeszłość. Podróż w przeszłość. Dobrze. Pani powiedziała, że tutaj woda, było dużo wody, to prawda, ale były takie miejsca na wyżynie szczególnie, kiedy się było na dość wysoko, że potem wodę trzeba było daleko biegać. Zresztą my do dzisiaj nawet chodzi o Lublin, też się zastanawiamy, skąd brano wodę, jak to się, jak ten problem rozwiązywano. Mieliśmy sporo rzek, to prawda. Różnych cieków wodnych, tak, oczywiście, których można było właśnie brać wodę, ale kiedy jesteśmy na wsi, która jest gdzieś na wyżynie, do tej wody jest daleko, w związku z tym trzeba było studnie kopać. No i właśnie takie miejsce to był właśnie główny wodopój, bo przecież piją nie tylko ludzie, ale zwierzęta. A z perspektywy gospodarskiej mówiąc, właściwie najpierw zwierzęta, a potem ludzie. No, od tego właśnie trzeba by zacząć. No i właśnie takie miejsce też pełniło rolę takiej edukatorni, można powiedzieć.
I wymiany myśli, tak jak uśmiecha się profesor Plisiecki, drodzy Państwo, ale to była studnia. My natomiast skupiamy się na kuźni w takim krajobrazie architektonicznym polskiej dawnej wsi. Jednak ta kuźnia nie była blisko domostw, nie była umiejscowiona gdzieś także w środku wsi. I o to Państwa między innymi pytamy, dlaczego tak się działo. Dzień dobry Pani Krystyno.
A, dzień dobry Pani redaktor i słuchacze. Ja to tak znam kuźnię, znam to wszystkie te sochy, wszystkie te urządzenia. Przecież to moje dzieciństwo, domy kryte strzechą. Także Muzeum Wsi Lubelskiej to jest moje, mówię, to jest mój drugi dom, Pani redaktor. Jak mi coś smutno w dzisiejszej przyszłości, to lecę do Muzeum Wsi przynajmniej raz w tygodniu i tam po prostu poddycham, poprzypominam sobie i wracam pełna optymizmu. A kuźnia to dlatego była na uboczu, no tak samo podchodząc do tego, bo różni ludzie przejeżdżali, jeździli ludzie końmi, furmankami, no i nie wszyscy mogli do wsi zajeżdżać. I dlatego kowal musiał szybko podkuć koniom kopyta, podkuć, zrobić jakieś, mówię, przy kołach, coś tam jak się popsuło, przy wozie, coś przyspawać. Teraz mówimy przyspawanie, dawniej to się inaczej nazywało, ale kowal się takimi rzeczami zajmował, po prostu naprawiał przy wozach niektóre rzeczy. No a nie wszyscy chcieli na wsi się przenocować, no i ludzie na wsi też tak niechętnie tubylców przyjmowali. A kowal to miał najwyższe stanowisko pracy też tam, był bardzo ceniony, no bo kowal o wszystkim się znał, wszystko umiał zrobić. I dlatego ta kuźnia była dalej. No i po prostu z takiego ludzkiego rozumowania. A jeszcze pani redaktor, ta socha, to właśnie tak jest, ta socha to była, ja pamiętam to, kurczę, jak normalnie, jakbym miała to przed oczami, ale też sochę ciągnęły najpierw woły, później konie, nie, to w tej orce, ale też taką sochę ręczną mieli ludzie, bo ja na wsi to pamiętam i ta socha była też, że miała taki jeden dłuższy, no jak to powiem, rylec i takie pałeczkę, trzy takie rylce albo jeden i jak nie trzeba było dużo pola zaorać, to na przykład do ogródka babcia brała czy dziadek sobie, czy nawet ciocia, bo już mam cały czas jeszcze rodzinę na wsi tu i tam i sobie na działeczce takie coś tak porobiły na grządki. A ja się przyznam szczerze, że ja mam coś takiego jeszcze w domu, bo jak to mąż parę jakiś grządek chce posadzić, no to bierze sobie taką sochę z takim rylcem, bo nie ma dużego tego kołka trzonka, i sobie tam ładnie te grządki właśnie poora, zrobię równiutko. Także nie trzeba żadnej takiego sznurka czy niteczki, żeby sobie równo to posadzić. Także ludzie takie rzeczy jeszcze trzymają. A czy nasze dzieci będą to pamiętać, ich to będzie interesować? Chyba nie, no także jak tu pan powiedział. To są tylko wspomnienia nasze, no i a się człowiekowi dobrze na sercu robi, że pani redaktor nam to wszystko przypomina, że te wspomnienia wszystkie wracają.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie za ten program.
Dziękuję pani Krystyno również. Dziękujemy także.
Dziękuję, naszym.
Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo naszemu przewodnikowi, profesor Piotr Plisiecki. Niesamowicie, tak jak państwo słyszą, z pasją opowiada o tej swojej miłości właśnie do tego miejsca, do miłości takiej z historycznego punktu widzenia. Pytaliśmy państwa właśnie o kwestię kuźni, która była umiejscowiona gdzieś poza obrębem głównych domostw wiejskich. Pani Katarzyna napisała na podróże@radiolublin.pl. Myślę, że mogło chodzić o zagrożenie pożarami. Domy były drewniane, słomiane, a u kowala wiadomo, ogień. Wystarczyłaby jedna iskra i cała wieś mogłaby pójść z dymem. Dlatego kowal stał gdzieś na uboczu. Bardzo dziękuję i troszeczkę to się pokrywało z tym, jakiej odpowiedzi ja udzieliłam profesorowi Plisieckiemu, zabawiając się niejako w jego studentkę. Proszę posłuchać, jak to było. No bo w sumie zazwyczaj to ja państwa przepytuję i ja nie udzielam odpowiedzi, a może raz się akurat uda.
No właśnie, ale dlaczego my jesteśmy w wioski?
Ja mogę wcielić się w rolę w studentki i spróbować odpowiedzieć, może dlatego, że to zagrożenie pożarowe.
Znaczy taki pragmatyzm, pani redaktor, taki oczywiście, no dobrze, niech będzie, oczywiście, że tak, tym bardziej, że tu jak się cofniemy i parę kroków do tyłu, chodźmy sobie tylko uwaga pod nogi, bo tutaj jest nierówny grunt, tak jak powinno być przed kuźnią. Nie ma komina, gdzie tu komin jest? Pani dyrektor, nie ma komina. Nie ma komina, no właśnie.
No nie dorobimy niestety.
I bardzo dobrze, bo tu nie powinien być komin, właśnie, bo odchodzi, bo to powinna być kurna kuźnia. To znaczy, że tutaj dym wydobywa się o tymi drzwiami, jakimiś szczelinami, tam u góry może jakaś byłaby dziura i ten dym by wychodził na zewnątrz, ponieważ tutaj nie było komina. Więc oczywiście, że tak, że zagrożenie od ognia, no bo jak tu się ogniem zajmie, no to cała wieś pójdzie z dymem. Często tak bywało, ale powód jest jeszcze inny. Mianowicie były dwa zawody na wsi, a przynajmniej na wsi średniowiecznej, to jeśli mogę powiedzieć, a i później trochę też, które były zawsze bardzo szczególne, ponieważ to były zawody bardzo nielubiane, bardzo potrzebne, bardzo można powiedzieć poważane, ale bardzo nielubiane. Jednym z nich był młynarz, o którym za moment, a drugim był właśnie kowal. Był właśnie kowal. I dla nas, jako dla historyków, zawsze to było wielką zagadką. Co to właściwie jest? Dlaczego ten, no młynarz też sobie zaraz powiem za moment, kiedy pójdziemy w inne miejsce.
Chyba bardziej nawet mnie młynarz zaskakuje niż kowal.
Tak? To dobrze, to zaraz jeszcze...
To blisko pójdziemy. Ognia, te miechy, diabły
i tak. Dobrze, ale... Tak, oczywiście, ale pani mówi o takim nowożytnym wyobrażeniu piekła, w tym sensie piekła gorącego, palącego, to jest takie potrydenckie wyobrażenie piekła. Średniowieczne piekło jest zimne, mokre i takie trupy rozpadające się, prawda? Znaczy tak jest. Ale to kosy i tam takie rzeczy to się pojawiają. Ale moment, dlaczego tak właściwie jest? Ponieważ, i tutaj musimy sięgnąć do antropologii, do badań, które no, sięgają bardzo głęboko, to jest jeszcze Mircea Eliade, szkoła taka specjalna, kulturowo-historyczna, którą my się zajmujemy i bardzo lubimy ją, jakby poznawać tego typu rzeczy, gdzie analizuje się stare teksty, także hinduskie na przykład teksty, związane z przeszłością Słowian, teksty germańskie, teksty z Ameryki nawet, również z różnych innych obszarów. Kiedy porównujemy teksty, dochodzimy do pewnego wniosku. Mianowicie chodzi o to, że tutaj jakby kowal jest przedstawicielem specjalnej profesji, która nieco przełamuje pewne schematy myślowe ludzi z przeszłości. Co to za schematy? Na czym to polega? Przyroda jest pewną całością. I człowiek żyjący w tej przyrodzie również jest pewną całością. Znaczy wszystko, co mamy wokół nas, żyje w pewnego określonego porządku. I ten porządek stanowi o naszym spokoju. Stanowi o naszym dosłownie błogosławieństwie. Stanowi o tym, że te wszystkie elementy, które są wokół nas, układają się w całość i my możemy spokojnie się urodzić, możemy spokojnie żyć i możemy spokojnie umrzeć. Natomiast są też pewne pomysły, tak jak i kiedyś w przeszłości, jak i dzisiaj, archeologicznie możemy to udowodnić, że takie pomysły były w neolicie i nieco później, którzy próbują ten schemat przełamać. To są ludzie, którzy próbują przetwarzać świat na własną rękę, wbrew ustalonemu porządkowi. Na czym ten przykład polega? Na przykład na wytopie żelaza. Dlaczego? Bo to jest przetwarzanie świata. Wydaje się nam, oczywiście tutaj temat jest dyskusja oczywiście duża, ale myślę, że moglibyśmy tą drogą pójść, że przetwarzanie rudy żelaza w żelazo było ingerencją w naturalny porządek świata. Jeszcze w średniowieczu mamy takie zapisane poglądy mówiące o tym, takie, możemy tak sądzić, że ludzie uważali, że właściwie żelazo tworzy się samo. że wszystkie metale, które są w ziemi, tworzą się same. Znaczy one rosną, dojrzewają w organizmie matki. Więc na przykład zakładano, że złoto też urodzi się samo kiedyś, tylko potrzeba czasu. Ono ma zarodki, które tkwią w ziemi, ale trwają, one tam rosną, rozwijają się i za ileś tam tysięcy, powiedzmy lat, wszystko jedno, one staną się złotem. W związku z tym my po prostu musimy tylko czekać. Zresztą to jest to przekonanie średniowieczne, piękne przekonanie kulturowe o żywości minerałów, o żywości metali i o tym, że również kamienie szlachetne żyją. Diamenty, brylanty, no oczywiście diamenty, oczywiście wystarczy diamenty, ale wszystkie inne kamienie, które są, też żyją. One są formą życia. Paradoksalnie jest to wiele bliżej nam, niż nam się wydaje. I kim jest metalurg, czyli kowal, czyli właśnie ten, który się zajmuje metalem? On wybiera z łona matki zarodki, które w niej żyją, to jest ruda, i w swoim piecu metalurgicznym przyspiesza naturalny proces. Powoduje, że te zarodki zamiast za 1000 lat, teraz w ciągu jednego dnia stają się nagle żelazem. Niby błogosławieństwo, ale z drugiej strony to jest przekleństwo, bo on przełamuje pewien naturalny schemat. I teraz właśnie kowal, który się też zajmuje tego typu rzeczami, jest traktowany jako osoba, która, no można powiedzieć, gdzieś załamuje ten schemat. On gdzieś to błogosławieństwo Boże gdzieś spycha na bok, ponieważ powoduje to, że łamie naturalny porządek świata. Stąd też kowal nie był traktowany jako część społeczności wiejskiej. On sobie zawsze stoi gdzieś z boku, bo oczywiście się do kowala jeździ, kowal pomaga, kowal jest lekarzem, jest dentystą, jest pomaga we wszystkich różnych rzeczach, ale kowal to jest jednak taki ten ktoś troszeczkę bardziej z boku i lepiej od niego kilka kroków dalej stanąć. Tak samo jak od młynarza. W związku z tym wydaje się nam, że tutaj, w takiej kuźni, ten duch również funkcjonował. Oczywiście my wiemy o tym, jak patrzę nawet z archeologii, że tutaj, żeby wytopić żelazo, to no, potrzeba było do tego dużo umiejętności, oczywiście ci kowale to umiejętności mieli, ale w praktyce, ponieważ temperatura musiała być bardzo wysoka, rzadko udało się osiągnąć taką temperaturę, w związku z tym raczej w większości przypadków kowale przekuwają żelazo, przekuwają tę rudę, grzmocą w nią młotami, natomiast rzadko kiedy, dopiero w XIX właściwie wieku, wytapiano żelazo w takiej formie, już jak my znamy, że ona jest płynne, lejące się. Chociaż kto wie, jak było wcześniej, bo archeologia ma jeszcze mnóstwo różnych tajemnic. No dobrze. I mamy ten właśnie warsztat. Z czym się tutaj do niego przychodzi? No, nie po to, żeby nam tu wytopił żelazo, bo to jest mały warsztat urzędowy, ale on jest człowiekiem, który obsługuje, można powiedzieć, wieś. Ponieważ każdy żelazny element, każda kosa, sierp, okucia koła, które mamy, fragmenty okucia wozu, wszystkie rzeczy, które są żelazne, się zepsuły, a często się bardzo psuje, w przeciwieństwie do krzemienia, które się nie psuje, bo chciałem Państwu powiedzieć, że sierpy krzemienne z neolitu mające 5000 lat są nadal ostre i możemy nim rządzić. A sierpem żelaznym średniowiecza nie da się, bo to jest po prostu o takie połamane, podarte, że to w ogóle aż strach wziąć w łapki. W związku z tym taki sierp się na pewno zniszczy. W związku z tym przebiega z nim do kowala. I on to właśnie bierze, naprawia, kuje, zmienia i pracuje. Kowal jest zawsze bardzo ważnym elementem wioski, ale jak mówię, szczególnym. Którego, no właśnie, jak widzimy, stoimy sobie troszeczkę na uboczu, to my tak powiedzmy dwa kroki od niego też tutaj może tak się nie zbliżajmy za bardzo.
W takim razie odsuwamy się delikatnie, ale ta dalsza perspektywa pozwala panu profesorowi Piotrowi Plisieckiemu pokazać nam jeszcze kolejne elementy bardzo ciekawe i być może takie, na które przeciętny turysta odwiedzający Muzeum Wsi Lubelskiej po prostu nie zwraca uwagi.
Kończąc wątek tej kuźni urzędowa, chcę powiedzieć jeszcze jedno, czyli tutaj przychodzę, zawsze mnie wzrusza coś jeszcze tutaj w tej kuźni i to jest coś, nie tylko jest to kwestia daty czy coś tam, ale wiecie Państwo, jeśli to będzie, kiedyś przyjdziecie, zwróćcie uwagę na te dziurki, które mamy tutaj właśnie w tych belkach. Takie dziury, prawda? Co to może być? Korniki, nie korniki, co to jest? A tu się okazuje, że to są kule. Tak, to są kule, ponieważ o te belki, no jesteśmy na wsi. Tutaj się zgodnie z naturalnym porządkiem rzeczy nic nie ginie, prawda? I wszystko się przyda. To znaczy, że to są właśnie konstrukcje, które były używane do okopu w czasie I wojny światowej. I według badaczy naszego muzeum te belki były wzięte z tamtych okopów. No i właśnie podczas wojny, jak wiadomo, kule latają, prawda? Człowiek strzela albo kule nosi i wiele z nich trafiło właśnie w te belki. No i to mają być właśnie dziury po tamtych kulach. Także mamy takie wspomnienia historii. Prawda? Można dotknąć. A nawet, pani doktor, można palec wsadzić w kół taką dziurę, nie?
Można dotknąć historii, tak?
Gaziu, to ja sobie wsadzę, jeśli pani was pozwolicie. Ale tu jaka musiała być kula. Ale wiecie, to bardzo dobrze, bo właśnie jak trafiła tutaj, to miejmy nadzieję, że ominęła tego, co stało w okopach, nie? Także tak jest.
Tak jest i rzeczywiście można dotknąć historii, tak jak Państwo słyszeli, dosłownie i namacalnie w Muzeum Wsi Lubelskiej. Ale, mijamy kuźnię, mijamy także oczywiście studnie z wodą, czyli był i ogień, i woda. Idziemy dalej.
Ale idziemy teraz od wody w lewo. Co to mamy? Taki budynek wydaje się zupełnie taki malutki. Co to, jakiś kurnik, chlewik, coś takiego? A nie... To jest bardzo ważne miejsce. To jest jedno z takich, można powiedzieć, uwaga na korzenie i na pnie drzew, nielicznych miejsc bardzo ważnych na wsi, które tutaj mamy w naszym tutaj pięknym muzeum, które jest związane z rzemiosłem wiejskim. To właśnie mieliśmy tutaj kuźnię, mieliśmy młyn, znaczy wiatrak, mamy olejarnię. No właśnie, co właśnie olejarnia, bo co nam to nie daje? No właśnie, to jest piękne miejsce, gdzie możemy powiedzieć troszkę o jedzeniu. Zachwycamy się wiejskim jedzeniem. No tak, dzisiaj to my się zachwycamy wiejskim jedzeniem oczywiście, a jak tak się spojrzy na dawne teksty, na dawne opisy, nawet teksty XVI-wieczne, kiedy mamy właściwie po raz pierwszy pojawiają się jakieś opisy takie bliższe jedzenia, które były na wsiach, to znaczy teksty głównie pochodzące od naszych ojców naszego języka polskiego, czy od Mikołaja Reja, czy od Gostomskiego, czy od innych, ale kiedy się przyjrzymy temu, to okazuje się, że ta wiejska kuchnia wcale aż taka zachwycająca nie była, prawda? Bo nam się dzisiaj po prostu ona wydaje niezwykle atrakcyjna w porównaniu z naszym takim, można powiedzieć, troszeczkę plastikowym jedzeniem. Ale to była jedna kuchnia bardzo biedna, która polegała głównie na tym, żeby zjeść i przeżyć. Zachwycamy się wiejskim chlebem. Tak, no oczywiście, że tak. Tylko, że ja powiem szczerze, jako mediwista, czyli który się dowiecza, ja nie wiem, jak często ludzie na wsi jedli chleb. Ponieważ, żeby upiec chleb, no to trzeba było do tego dużo czasu. Więc święto. To jest czas, kiedy się piecze chleb, to prawda. Ale na co dzień jadano o wiele prościej. Przede wszystkim jadano kaszę. Jadano kaszę ze zboża. Stąd też w każdym domu były albo stępy.
I o taką stępę teraz Państwa pytam. Z Sochą nie było żadnego problemu, więc wierzę, że ze stępą również nie będzie. Zwłaszcza, że nawet teraz współcześni młodzi ludzie gdzieś w internecie próbują kupić, bo takie ogłoszenia możemy znaleźć, kupię starą, oryginalną stępę do kaszy albo do zboża. Ale o co chodzi tak naprawdę? Cóż to jest za urządzenie? Kto z Państwa spróbuje nam opisać i wyjaśnić? No, najłatwiej byłoby także przesłać po prostu zdjęcia albo film, w jaki sposób wyrabia się właśnie w takim stępie kaszę. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Stępa ręczna, stępa kielichowa, stępa także nożna i tak jak spoglądam na te wszystkie fotografie zamieszczone w internecie, rzeczywiście wszystkie z tych już zabytków obecnych mogą Państwo zobaczyć w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, tylko trzeba dobrze się rozejrzeć po tych domostwach i po tych chałupach wiejskich. Dzień dobry, Pani Anno.
Dzień dobry, Pani Magdo.
Proszę powiedzieć tak naprawdę, stępa, cóż to takiego jest, do czego służyła i na jakiej zasadzie działała?
To było urządzenie używane do błyskiwania i kruszenia ziarna na kaszę. Składało się z takiego wysokiego, wąskiego naczynia, w którym wydrążone było z kamienia lub drewna. I było z takim kijem włożonym w środku.
To prawda.
Z kluczkiem.
Tak, no i trzeba było chyba nieźle popracować własnymi mięśniami, prawda? Siłą własnych
tak,
mięśni,
trzeba było.
Żeby to jedzenie można było dosłownie utłuc tam właśnie w tej stępie, prawda? Bardzo Pani dziękuję, Pani Anno. Dziękuję pięknie. Tak jest, to się zgadza. Stępa to narzędzie służące do tłuczenia m.in. zboża na kaszę jaglaną lub pęcak, a także do tłoczenia oleju z siemienia lnianego. I stępa służyła również do ubijania. Składa się z takiego wydłubanego w pniu drzewa zagłębienia w kształcie walca oraz tłuczka wykonanego z drewna. I stępa ręczna, no to wiadomo, że tutaj jej zasada działania była zbliżona do moździerza. Tłuczek trzymało się oburącz i uderzało się nim w zagłębienie ze zbożem. Odmianą stępy ręcznej była stępa kielichowa, a stępa nożna to taka stępa, gdzie tłuczek był przymocowany do drewnianego drąga pełniącego rolę wagi i naciskając nogą wagę, tłuczek unosił się po zwolnieniu nacisku opadał, miażdżąc zboże i pierwsze takie stępy nożne pojawiły się w Polsce w XI wieku i urządzenia te dominowały w polskim przetwórstwie zbóż aż do połowy XIX wieku, dlatego dzisiaj także i w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie możemy sobie zobaczyć taką stępę, a podczas różnego rodzaju zajęć edukacyjnych adresowanych przede wszystkim do najmłodszych i takich lekcji edukacyjnych, to dzieci mogą wprawić w ruch tę stępę i wykorzystać siłę własnych mięśni. Ciekawa jestem, jak im smakuje później to, co tam wyprodukują sobie do jedzenia.
Czyli specjalne urządzenie, które też tutaj mamy w skansenie, którym się roztługiwało po prostu ziarno na drobniejszą kaszę, którą się zalewało wodą, się gotowało i taką się zjadało.
I to by było na tyle, jeśli chodzi o jedzenie, mówi profesor Plisiecki, ale poza stępą mamy jeszcze coś innego.
Albo żarna, czyli właśnie jeszcze lepsze urządzenie.
W takim razie, skoro żarna to troszeczkę lepsze, powiedziałabym, że takie zaawansowane technologicznie urządzenie w stosunku do owej stępy, to cóż to takiego jest, jak na jakiej zasadzie działa? 801 50 10 22, także 81 743 7383 i podróże@radiolublin.pl. Tym razem pytamy o żarna.
Podróże małe i duże.
Albo żarna, czyli właśnie jeszcze lepsze urządzenie.
I tutaj pojawiają się odpowiedzi, także te odpowiedzi mailowe. podróże@radiolublin.pl. Pani Dominika napisała, że żarna to chyba takie urządzenie, w którym wykorzystuje się żar z pieca, no i wtedy można na przykład tę kaszę, te ziarna uprażyć w tym żarze. Czy rzeczywiście o to chodzi, panie Adamie, czy trochę błądzimy? Dzień dobry.
To troszkę jest śmieszne, to co pani napisała. Żarna to jest urządzenie do mierzenia ziarna. To są dwa kamienie odpowiedniej wielkości, okrągłe, odpowiedniej grubości. Jeden jest na stałe, drugi jest obrotowy. Napędzany ręcznie, wiadomo, i przypawało się tam ziarno. Ten górny kamień był z otworem w środku. I się kręciło, i się zboże się mieliło.
Mówi pan o tym tak, panie Adamie, jakby pan rzeczywiście to wykonywał, tak?
Nie, ja to tutaj jeszcze u nas spotyka.
Aha, i stąd pan zna i rozumie.
Tata jest jeszcze, tylko z tego zrobił śrutownik. Były żarna. Z tych kamieni zrobił śrutownik.
To teraz niech pan wyjaśni słuchaczom, o jaką śrutę z tego śrutownika chodzi, bo też ktoś może nie wiedzieć.
On śrutował sobie zboże dla świń, dla kur.
Oczywiście, tam, do podkarmiania odpowiedniego.
Mąkę, to jak się mieliło mąkę ze zboża, to się potem przesiewało przez sito. I była mąka, a takie inne rzeczy, otręby, to wszystko zostawało na sicie. I to było kiedyś w dawnych czasach, to był chleb razowy. Nikt nie jadł chleba białego, jak dzisiaj mamy.
I podobno zdrowsi byli ci nasi przodkowie, prawda? Także i ze względu na tę dietę.
Teraz wracają ludzie do pieczenia chleba w domu. Nawet z żytniej mąki. No ale to już nie te czasy.
To prawda. Dlatego tamte czasy możemy podziwiać właśnie w Muzeum Wsi Lubelskiej.
Tak. Tamte czasy zboże nie miało nawozu. Miało tylko obornik. A nawozy, ja wiadomo, są szkodliwe.
To prawda.
Tego nie przerobi, tak samo jak środki ochrony roślin. Też zostają w tych owocach na przykład, czy w zbożu. To wszystko roślina nie przerobi, część zostaje i to jemy później.
Niestety, ta natura nierówna tej naturze, o jakiej naturalnie właśnie moglibyśmy tutaj sobie porozmawiać i pomyśleć. Bardzo dziękuję panie Adamie za to wyjaśnienie i jeszcze oczywiście odpowiedź od profesora Piotra Plisieckiego, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Historii.
albo żarna, czyli właśnie jeszcze lepsze urządzenie do przemielania zboża właśnie na mąkę, albo do ścierania na mniejsze po prostu kawałki, żeby zrobić z tego kaszę. I właściwie tyle. Ja przepraszam, właściwie, bo tak to właśnie jest. I właściwie tyle. Mamy nawet takie teksty średniowieczne nawet ze Skandynawii, ale one bardzo bliskie są naszej kulturze, mówiące o tym, że w chłopskiej chacie w średniowieczu, no to jak oni z tego pola przyszli, z tej pracy od krów, czy od bydła, czy w ogóle, czy właśnie od pracy w polu, to jak tylko siedli w domu, tylko gorącą wodę tylko pili. I jedli tylko tę kaszę, została im po prostu, nic więcej. Natomiast na innych domach bogatszych, gdzie było więcej czasu, gdzie był ktoś, kto się specjalnie zajmował kuchnią, no to można było oczywiście wymyślać. I polska kuchnia była naprawdę bardzo bogata. Ale polska kuchnia na wsi to często była kuchnia dworska, prawda? Kuchnia dworska. A to jest dla nas bardzo ważne, bo w naszym skansenie jest przepiękny dwór. I ten element dworski jest też bardzo ważnym, integralnym elementem części wsi polskiej. Prawda? Bo wieś polska to nie tylko chłopi, kmiecie i chaty, to jest także dwór, prawda? I także kościół, o tym za chwilkę powiemy. Więc z atrakcji, które mogły nam cokolwiek pomóc w życiu, właśnie służył ten oto mały domek, który był traktowany jako specyficzne miejsce wytwarzania pewnego elementu żywieniowego, mianowicie oleju. Mianowicie oleju. Bo żeby troszeczkę chociaż okrasić tę kaszę, którą się jadło, to często była kasza jaglana, czy jakieś inne elementy, cokolwiek było, to był właśnie olej. Olej domieszano, gdy domieszano tego olej, powodował, no, dawał więcej siły, prawda? Dawał, można powiedzieć, no, sprawiał wrażenie, że jak się zje trochę z olejem, to zawsze jest lepiej. Można było w pewnym sensie oszukiwać troszeczkę nas, ale nie tylko, bo wiadomo, te oleje były bardzo zdrowe, to one mają ogromne ilości witamin, różnego rodzaju innych elementów, które powodują, że olej jest bardzo ważny. I właśnie olejarnia temu służy. Ale z czego się robi olej, prawda? No my dzisiaj powiemy, no tak, słonecznik, rzepak, prawda? No to są oczywiście wynalazki XIX-XVIII-wieczne, a w dawnej wsi olej był z czego? No z lnu. No z lnu, tylko tak. Kto tutaj robił uprawę lnu? Kto kiedyś przed wiekami robił uprawę lnu? Olej się robiło z lnu takiego, można powiedzieć, dzikiego, takiego troszeczkę półprawdziwego, takiego troszeczkę nie za bardzo. I ten olej, ponieważ ta roślinka, która sobie rosła, nazywano ją z powodu koloru rdzawego rydzem, stąd też robiono olej rydzowy. I stąd też jest powiedzenie, które może dzisiaj sobie wyjaśnimy wszyscy jednego, że jest takie u nas powiedzenie w Polsce, lepszy rydz niż nic. Kiedy wszyscy mówią, że a no właśnie, lepszy rydz, to rydza takie piękne grzyby, o co chodzi? Tu w ogóle nie chodzi o grzyby. Rydz to jest olej z rydzu. Olej rydzowy, czyli olej z takiej, no, dzikiego lnu. W związku z tym lepszy olej z takiego dzikiej roślinki niż nic. Po prostu. I to ma głęboki sens. Ale u nas tutaj, proszę zobaczyć, są fragmenty fenomenalnych narzędzi. O tutaj, proszę zobaczyć, do wyciskania lnu, prażenia, z taką specjalną jeszcze korbą do obracania, żeby te ziarna, które, bo właśnie, bo żeby to nie jest takie proste, żeby zrobić olej, trzeba te ziarna uzyskać, potem trzeba wyprażyć. Potem trzeba tutaj właśnie z tej prasie niesamowitej, proszę zobaczyć, te piękne bale drewniane. Mamy tutaj o tę górną belkę, nazywa się strzała, ile pamiętam. Dociska się to wszystko i dopiero ten olej ścieka. I dopiero wówczas można ten olej spożywać. Zresztą tutaj kiedyś były warsztaty robienia lnu, chyba nadal olej można zrobić. Pamiętaj, jak to chyba kiedyś sobie tu zjemy trochę oleju, chyba trzeba zaprosić naszych słuchaczy kiedyś na
jedzenie. Popracujemy nad tym.
Oczywiście. Trzeba odtworzyć dawne zwyczaje i dawne praktyki. Skoro narzędzia są, a mają już, no, kilkaset lat w sumie będzie, prawda? Będzie ze 200 lat, nie? Niektóre z nich mogą, nie, może nie, ale no powiedzmy, no, ze 100 na pewno już mają, ze 100. Także, chociaż niektóre z nich, kto wie? Bo może pamiętać, że na wsi właśnie bardzo dużo takich rzeczy, które, no, były używane, ale były używane przez pokolenia. Jak coś się zniszczyło, to brano te stare części i odtwarzano, prawda? Także pewne rzeczy, że powiedzmy sam budynek czy coś tam jest z tego czasu, nie znaczy, że wszystko jest tak młode, coś również może być starszego.
Oczywiście to, co stare, to ciekawe i interesujące, patrząc przez pryzmat historyka. Ja tylko przypomnę, że naszym przewodnikiem dzisiaj był, tak, bo już program niestety dobiega końca, a my jeszcze nie omówiliśmy i bramy zakopiańskiej, i kapliczek, i kościółka, i cmentarza, i tak można było mnożyć i mnożyć. Pozwolą Państwo, że jeszcze będę Państwa zapraszała na taki spacer historyczny z profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Plisieckim, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Wydziału Nauk Humanistycznych, Instytut Historii, Katedra Historii Starożytnej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej. Bo tak jak Państwo słyszeli, tak jak także Państwo piszą, no rzeczywiście nie ma lepszego opowiadacza o Muzeum Wsi Lubelskiej niż profesor Plisiecki, pod tym kątem historycznym oczywiście, więc to sobie jeszcze zostawimy i zapamiętamy, że ten lepszy ryż rydz, nie ryż, lepszy rydz niż nic, to oczywiście nie chodzi nam o te nasze rydze, które jesienią gdzieś tam w lasach zbieramy, a w tym roku całkiem spory wysyp właśnie rydzów mamy, ale chodzi o olej rydzowy, o ten taki rdzawy, rudawy olej. To właśnie stąd wzięło się to powiedzenie. Pan Dariusz jeszcze do nas napisał, spacer po Muzeum Wsi Lubelskiej to naprawdę świetny odpoczynek. Tradycyjnie każdego roku podczas wakacji spędzamy jeden dzień spacerując i zwiedzając chaty, zagrody, sklepiki, karczmy, szewca i fryzjera. Mamy wtedy naprawdę fajny, rodzinny czas. W tym roku z kuźni przywieźliśmy podkówkę świeżo wykutą przez kowala. Lubimy też aktywne zwiedzanie, kiedy są warsztaty i muzealnicy ciekawie opowiadają o tradycjach i kulturze. Dzieciaki do dzisiaj wspominają, jak były Maciejem i Maciejową i jak sprzedawały krowę na targu, a potem w karczmie zajadały śledzia i popijały go. Czekamy na kolejne wakacje. Pozdrawiamy. Proszę bardzo. A my tutaj w Lublinie możemy, drodzy Państwo, taki dzień, chociaż jeden prawie że wakacyjny, zwłaszcza, że pogoda ku temu sprzyja, ta jesienna i wrześniowa sprzyjała i październikowa sprzyja. Możemy sobie zrobić taki wakacyjny dzień, niekoniecznie w wakacje, właśnie w Muzeum Wsi Lubelskiej. Jeszcze raz cichutko przypominam, jutro dzień otwarty, dzień bezpłatnego wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej. Magdalena Lipiec-Jaremek, dziękuję bardzo za ten spacer. Do usłyszenia.